prywatyzacja w oczach ekspertów. 1 października 2009:00. W ciągu najbliższych 18 miesięcy prywatyzacja ma przynieść do budżetu blisko 37 mld złote. Według planów ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada czeka nas przyspieszenie prywatyzacji, którego celem jest wsparcie finansów publicznych, podniesienie efektywności firm i ochrona miejsc pracy. Poprosiliśmy naszych czytelników i ekspertów o podzielenie się opiniami na temat realnej oceny wykonania programu, jego ewentualnych konsekwencji gospodarczych w skali makro, w wymiarze efektywności przedsiębiorstw, odbioru społecznego, uwarunkowań prawnych, szans propozycji i zastosowania nowych lub starych instrumentów, którymi resort i rządzący planują wesprzeć prywatyzację. W tym numerze głos zabrali Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Zarządczej, i Cezary Wiśniewski, partner zarządzający, Kancelaria Linklaters Warszawa. Zwracają uwagę na fakt, że prywatyzacja to proces trudny, że potrzeba inwestorów, którzy dysponują kapitałem i koniecznym know-how. Należy także stworzyć warunki dla rozwoju biznesu. W kolejnych wydaniach CEO magazynu Top Managerów będziemy przedstawiać następne wypowiedzi. Zapraszamy do dyskusji. Co poza prywatyzacją? Jarosław Nowrotek. Łatanie budżetu to nie tylko zadanie prywatyzacji. Gdyby 2 lata temu, w 2007 rok, podjęto decyzję o przyspieszeniu działań prywatyzacyjnych, wyceny państwowych spółek byłyby nieporównywalne do poziomu, jaki można osiągnąć dzisiaj. Niestety, ówcześni decydenci nie wykorzystali czasu szczytowego punktu koniunktury gospodarczej. Czy w takim razie szeroka prywatyzacja dzisiaj, do której dąży obecny resort skarbu, jest właściwym rozwiązaniem, czy nie lepiej poczekać na odbicie światowej gospodarki, które pozwoli sprzedawać państwowy majątek dużo korzystniej niż obecnie? Zdania są podzielone. Dziś jednak jednym z nadrzędnych argumentów za prywatyzacją, o którym się mówi, jest cel fiskalny. Chodzi po prostu o zdobycie pieniędzy, które choćby częściowo zmniejszą ogromny deficyt budżetu państwa. Łatanie budżetu, na co wskazuje część ekonomistów i praktyków rynku, to jednak nie tylko prywatyzacja, to także stworzenie warunków dla jak najmniej skrępowanego rozwoju biznesu. Unormowania prawne, które pozwalają na szerokie inwestowanie. W sposób bezpośredni mogą się bowiem przekładać z jednej strony na zwiększenie wpływów z podatków, więcej nowych podmiotów gospodarczych, więcej dostaje fiskus, ale przede wszystkim zwiększają poziom konsumpcji również wśród podmiotów gospodarczych już działających na rynku, co rzecz jasna znajduje swoje odbicie w sferze podatkowej PIT, CIT, VAT. Elementem, który miał ożywić działania inwestycyjne na polskim rynku, były zmiany w kodeksie spółek handlowych. Od stycznia tego roku zmieniono bowiem obowiązującą wysokość kapitałów zakładowych, która miała ułatwić wejście na rynek nowym podmiotom. Od 1 stycznia 2009 rok minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i 100000 zł dla spółek akcyjnych. Wcześniej było to odpowiednio 50000 zł i 500000 zł. Czy te zmiany prawne coś zmieniły? Przeanalizowali to specjaliści z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, kierowanego przez Jarosława Nowrotka. W pierwszej połowie 2009 r. jako inwestycje nowo zakładanych spółek wpłynęło na polski rynek około 2,3 mld złote. Jak podaje raport COIG, najwięcej zainwestowanego kapitału jest na Mazowszu, województwie dolnośląskim i w Małopolsce. Najwięcej nowych podmiotów pojawia się na Mazowszu, Śląsku i Wielkopolsce. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej zbadał w pierwszym półroczu 2009 rok nowo rejestrowane podmioty w Krajowym Rejestrze Sądowym. W pierwszym półroczu 2009 zarejestrowano 9071 nowych podmiotów. W pierwszym półroczu 2008 rok było ich 10284, a w 2007 rok w analogicznym okresie zarejestrowano 9750 podmiotów. Oznacza to 10% spadek w stosunku do ubiegłego roku i 9% w stosunku do 2007 rok. To nie są jednak złote dane. Oznaczają bowiem, że ponad 9000 inwestorów, mimo światowego kryzysu, podjęło decyzję, iż warto rozpocząć nową działalność. Spośród tych inwestorów 14% stanowią firmy z kapitałem zagranicznym. Analizując nowe spółki prawa handlowego pod kątem ich kapitałów zakładowych, eksperci z COIG stwierdzili łączną wysokość kapitałów na poziomie 2 miliardy 380 miliony złote. Kapitał zakładowy to w świecie finansowym najdroższe pieniądze. Spółki wkładają w niego tylko tyle, ile naprawdę muszą. Kolejne pieniądze pojawiają się w postaci pożyczek udziałowców czy kredytów. Pieniądze zainwestowane przez spółki są więc tak naprawdę wielokrotnie wyższe. Dlaczego ta liczba podmiotów i wysokość kapitałów zakładowych ma znaczenie dla gospodarki? Nowe spółki, o czym wspominaliśmy już wcześniej, podtrzymują funkcjonowanie branż najbardziej zagrożonych kryzysem. Każda nowa firma na rynku wyposażona w kapitał na start to jednocześnie niezwykle ważny konsument. To wyróżnia nowe podmioty od tych, które już są. Stare spółki w czasie kryzysu mogą wstrzymać swoją konsumpcję i wydatki. Nowe podmioty muszą działać, bo przecież po to powstały. Mają kapitał na start, lecz nic poza nim. Muszą wszystko nabyć lub wynająć w postaci usług innych firm. Są tym samym mniejszym lub większym kołem zamachowym dla otoczenia już istniejącego. Ten właśnie kapitał konsumowany od razu na najbardziej niezbędne urządzenia to zastrzyk pieniędzy dla branż, które właśnie w czasie kryzysu najmocniej odczuwają spadek obrotów. Wróćmy jednak do zmian w kodeksie spółek handlowych. W jakim stopniu obniżenie wymagalnych kapitałów zakładowych wpłynęło na obraz rynku? Według analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej dla 57% inwestorów nie miały one znaczenia. Pozostała część wykorzystała mniej wymagające regulacje prawne, by rozpocząć działalność biznesową. Zmiany w KSH nie oznaczają jednak, że każda spółka powstaje z minimalnym kapitałem. Na ponad 5000 spółek kapitałowych 96% to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko 4% to spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Te ostatnie wniosły jednak ponad 22% ogólnej sumy kapitałów zakładowych. Spośród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 30% powstało z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł. 43% spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ma kapitał mniejszy niż 50 000 zł. Dla pozostałych 57% nowo zarejestrowanych spółka z o. Zmiany w KSH nie miały widać znaczenia. Dla realizacji planów inwestorów na start był potrzebny wyższy kapitał. Prywatni inwestorzy cenią inwestowane w kapitał pieniądze. Czy tak się dzieje również w sektorze publicznym? Zdaniem specjalistów z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, dopóki nikt z zarządzających spółkami należącymi do samorządów lub Skarbu Państwa nie rozlicza i premiuje od zwrotu z zainwestowanego kapitału, to publiczne pieniądze będą przynosić bardzo małe zyski. W interesie zarządów jest bowiem posiadanie dużych pieniędzy na start, a nie na wypracowywanie ich lub pozyskiwanie na rynku w trakcie działalności. Można to zmienić poprzez prywatyzację albo odpowiednie regulacje, które nie będą chronić wysokokosztowych, nierentownych podmiotów tylko dlatego, że są one w rękach państwa lub samorządów. Chodzi między innymi o koszty dotowania przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, czy też niepobieranych podatków, czyli wszystkie czynniki, które obciążają budżet państwa i samorządów, a nie są związane z realizacją przychodu z określonej działalności. Notował MTM. Autor jest prezesem Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. Długi marsz. Cezary Wiśniewski. Ambitne plany prywatyzacyjne ministra skarbu na najbliższy rok zaskoczyły wielu. I to nie ze względu na nowatorski charakter samej koncepcji. Prywatyzacji poświęcono bowiem przez ostatnie dwie dekady tyle miejsca, począwszy od subtelnych analiz ekonomicznych i prawnych, a skończywszy na taniej sensacji, że trudno w tej dziedzinie czymkolwiek zadziwić. Jeżeli coś zaskakuje, to jedynie czas, w jakim rząd zamierza realizować swój plan. Gospodarka światowa jest pogrążona w największym kryzysie od blisko 80 lat. Administracja amerykańska, a za nią rządy innych najbardziej rozwiniętych krajów świata, decydują się na bezprecedensową ingerencję państwa w życie gospodarcze, analizując wielkie instytucje finansowe, a w praktyce całe sektory gospodarki. W dłuższej perspektywie, w warunkach konkurencyjnego rynku, przedsiębiorstwa prywatne okazywały się efektywniejsze od państwowych i po wyjściu z sytuacji kryzysowej przychodziły fale prywatyzacji. Na największą skalę, w warunkach rozwiniętej gospodarki, proces taki przeprowadził rząd Margaret Thatcher, poczynając od roku 1990. Nie mam zatem wątpliwości, że prywatyzować trzeba, aby uczynić polską gospodarkę bardziej efektywną i konkurencyjną. Obecny kryzys nie powinien tego założenia rewidować. Tu jednak pojawia się wątpliwość. Nawet jeżeli twierdzimy, że prywatyzację należy kontynuować, to czy jest to najlepszy moment na przyspieszanie tego procesu? W obecnej sytuacji trudno przecież o wysokie wyceny zbywanego majątku, a potencjalni nabywcy nie ustawiają się w kolejce do jego przejęcia. Rodzi się więc pytanie, czy doraźny cel fiskalny nie zaburza racjonalnej kalkulacji. Pytanie ze wszech miar zasadne, choć sprawa wydaje się bardziej złożona. W rachunku uwzględnić bowiem trzeba nie tylko wysokość spodziewanego przychodu ze sprzedaży prywatyzowanego majątku, lecz także inne elementy. Jeżeli mniejsze wpływy z prywatyzacji mogłyby zapobiec podwyżce podatków w naszym kraju, jest to istotny argument nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa interesu podatnika, lecz także perspektyw wzrostu gospodarczego. Powtórę, aspekt fiskalny prywatyzacji to nie tylko, ile da się z tego wycisnąć, lecz także kwestia tego, o ile można będzie ograniczyć subsydia dla nierentownych przedsiębiorstw i całych sektorów gospodarki, a to przy obecnym obecnej skali deficytu budżetowego element niezwykle istotny, a jednak, mimo wszystkich argumentów za, nie wierzę w spektakularny sukces planów ministra skarbu. Dlaczego? Nie widać w nich bowiem poza szczerą wolą nic, co stanowiłoby jakościową zmianę w koncepcji prywatyzacji. Miałem niedawno okazję uczestniczyć w spotkaniu przedstawicieli czołowych kancelarii prawnych z reprezentantami ministra skarbu, którzy chcieli się dowiedzieć, co zdaniem prawników praktyków mogłoby przyspieszyć i ułatwić rozważane procesy. Co charakterystyczne, w dyskusji nie zostały zgłoszone zasadnicze zastrzeżenia do treści obowiązującego prawa dotyczącego prywatyzacji. Nic w tym zresztą dziwnego, zważywszy, że nasze rozwiązania bazują na doświadczeniach innych państw. Paleta instrumentów prawnych dostępnych w Polsce obejmuje właściwie wszystko, co w tej dziedzinie na świecie wymyślono. Można oczywiście wprowadzać innowacje, jak choćby aukcje czy sprzedaż za pośrednictwem internetu, ale nie ma się co łudzić, nie da się w ten sposób sprywatyzować energetyki, ciężkiej chemii czy giełdy. Trzeba powiedzieć, że nie istnieją cudowne rozwiązania, że nie jest to proces łatwy i przyjemny. Nie sądzę również, aby rozwiązaniem było zastosowanie na szerszą skalę dostępnego od dawna instrumentu w postaci prywatyzacji pracowniczo-menedżerskiej. Sprawdzał się on dotychczas nieźle w odniesieniu do niektórych średnich i mniejszych przedsiębiorstw. Nie znaczy to jednak, że sprawdziłby się równie dobrze w każdym przypadku. Proces prywatyzacji to nie jest wyłącznie, czy nawet przede wszystkim, metoda pozbywania się majątku przez państwo. To proces, w którym chodzi o stworzenie struktur gospodarczych, które będą optymalne z punktu widzenia ich efektywności i konkurencyjności. Zdecydowana większość podmiotów przeznaczonych do prywatyzacji wymaga zastrzyku innowacji zarówno technicznych, jak i w sferze zarządzania. Jak wskazuje praktyka, pracownicy i menedżerowie przejmujący prywatyzowane firmy zainteresowani są z reguły petryfikacją istniejącego stanu rzeczy. Z podobnych względów nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem prywatyzacja za pośrednictwem giełdy. Jeżeli miałaby ona doprowadzić do powstania struktury rozproszonego akcjonariatu, nie zapewnia on bowiem siły zdolnej do restrukturyzacji prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Ocena byłaby inna, gdyby oferta publiczna była połączona z wejściem do spółki inwestora strategicznego. Żeby prywatyzację zakończyć sukcesem, najbardziej potrzeba nam inwestorów, którzy dysponują zarówno kapitałem, jak i koniecznym know-how, a przy tym mają wizję rozwoju i wolę restrukturyzacji przejmowanych firm. Prywatyzujemy przecież nie po to, żeby sprywatyzować, lecz aby zbudować efektywną i konkurencyjną gospodarkę. To jest nadrzędny cel. Problem w tym, że inwestorów, których potrzebuje polska gospodarka, nie da się wyczarować zmianami legislacyjnymi czy zadekretować w planach przyspieszonej prywatyzacji. Dlatego prywatyzować będziemy jeszcze długo i trzeba to robić, choć nie za wszelką cenę. Autor jest partnerem zarządzającym w kancelarii Linklaters w Warszawie.